Dziś pod powierzchnią w Polskim Radiu Białystok rozmawiamy sobie o książce Uwierz Festiwal i rozmawiamy generalnie o festiwalach w naszym kraju, jakie wartości za nimi stoją, jaka to muzyka i generalnie też o festiwalizacji życia kulturalnego w Polsce. Naszym gościem jest profesor Waldemar Kuligowski, antropolog z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Panie profesorze, przypomnę, że my już umawialiśmy się wcześniej na spotkanie, które miało się odbyć tydzień wstecz, ale jak pan sprawdził w drugim kalendarzu, jak się okazało, był pan wtedy na koncercie kogo?
Oj, na koncercie Red Hot Chili Peppers, ale tak naprawdę dla mnie przede wszystkim na koncercie Iggy'ego Popa, którego nie widziałem dotąd, a bardzo o tym marzyłem. To było na Stadionie Narodowym w Warszawie, no i proszę wybaczyć, ale to marzenie przeważyło nad umówieniem się i obowiązkiem radiowym, ale było cudowne.
Iggy Pop to był gość specjalny w czasie tego koncertu Red Hot Chili Peppers. Jak ogólne wrażenia? Dużo ludzi, taka festiwalowa atmosfera?
No ludzi było przygniatająco dużo. Myślę, że cały stadion, a więc pewnie kilkadziesiąt tysięcy, ale muszę powiedzieć, że to wszystko w sposób uporządkowany, nie było zatorów. Nie było tłumu, nie było jakichś sytuacji niebezpiecznych. Oczywiście te festiwalowe wydarzenia, które dzieją się na stadionach, no mają swoją specyfikę. Tam mało jest miejsca na spontaniczność. Oczywiście w ogóle nie ma mowy o tym, żeby na przykład wykonywać tańce w błocie. Strefa gastro jest bardzo standardowa. No ale czasami tak jest, że ci duzi wykonawcy, zwłaszcza gdzieś z zachodu czy zza oceanu, no, lokują się przede wszystkim w takich miejscach, bo ta infrastruktura jest dla nich przewidywalna, łatwo te klocki organizacyjne wtedy poukładać.
Poskakać, potańczyć w błocie, to my możemy na festiwalu Rock na Bagnie, zresztą za chwilę sobie tego wrócimy. A jeśli chodzi o Red Hotów i Iggy'ego Popa, w dobrej formie?
Myślę, że i Iggy i cały zespół w bardzo dobrej formie, oczywiście tu z naciskiem na Iggy'ego Popa, no bo przecież to jest pan, który niedawno miał 75. urodziny. W bardzo widoczny sposób utyka na jedną nogę. Widać, że to doprowadziło do takiego przekrzywienia całego ciała, ale to w niczym nie przeszkadzało, żeby już podczas drugiego utworu, a zagrali taki set trzykwadransowy, gdzie właśnie wszystko co najważniejsze od The Stooges do współczesnego Iggy'ego Popa się pojawiło, żeby już w drugim utworze zrzucił kamizelkę, w której pojawił się na początku, a więc tańczył jak zwykle półnagi i to dosłownie tańczył, skakał,
tak.
Biegał. Tak, publiczność oszalała, towarzyszyli mu świetni muzycy, w tym taka młoda gitarzystka, to wszystko robiło świetne wrażenie i takie wrażenie świeżej muzyki, która przecież ma już prawie pół wieku, ale myślę, że wiele zespołów mogłoby pozazdrościć zarówno tego, jak to jest rytmicznie dobrze poukładane, no i samego przekazu, no taki Last for Life ciągle jest przecież aktualny, mimo że ma już swoje lata.
A pan czekał głównie na te utwory, które kojarzyły się panu z dawnymi czasami, czy raczej właśnie na ten, taki jak Last for Life, czy nie wiem, Passenger,
ja wiem,
czy raczej James Bond?
Wiem, że chce mnie pan złapać w siatkę nostalgika i proszę bardzo, już się dałem złapać, ale ostatnia płyta Iggy'ego Popa sprzed kilku miesięcy również jest świetna. I tam się pojawiają nowe pomysły aranżacyjne, harmoniczne. Iggy nadal świetnie śpiewa. No to jest po prostu osobowość, tak? To jest artysta, choć niektórzy wybrzydzają, że właściwie no właśnie w trochę taki jakby ubrandowiony sposób posługuje się tym swoim nagim torsem, ale ja myślę, że tak po prostu jest, że on specjalnie się nad tym nie zastanawia. To jest jego forma wyrazu. Tak, to jest znaczący artysta, który robi coś więcej niż, nie wiem, występuje w programach typu talk show i reklamuje jakieś mniej lub bardziej udane produkty.
Wspomniał pan o pułapce nostalgii. Mówi się dzisiaj dużo w kulturze w kontekście retromanii, czyli ciągle wracają covery w nowych wersjach, ciągle tęsknimy za tym, co było kiedyś. Na różnych festiwalach grają nieustannie dinozaury rocka, czy też dinozaury innych gatunków muzycznych. Czy pan właśnie, czy dużo jest tej pułapki nostalgii pana zdaniem na festiwalach w Polsce?
No moim zdaniem bardzo dużo. Niektóre festiwale w ogóle budowane są na tej zasadzie, że mają być odwołaniem się do tego, co było kiedyś, albo z ducha, albo poprzez konkretnych wykonawców. I właściwie na każdym festiwalu, nawet na tak powiedziałbym wyrafinowanym artystycznie, jak na przykład katowicki OFF, właśnie co roku znajdują się jakieś jubileusze, jakieś urodziny, a to wydania płyty, a to pierwszego koncertu, a to ostatniego i tak dalej, i tak dalej. To jest globalne zjawisko, światowy fenomen. Myślę, że on ma dwie strony. No z jednej strony oczywiście idzie o no taki bardzo wykalkulowany zabieg marketingowy. Sprzedajmy gotowy towar raz jeszcze troszkę inaczej go przepakowując i na tym bardzo wiele reedycji, reloadingu i remasteringu polega. Z drugiej strony, dlaczego dajemy się na to łapać? Często odczuwając nostalgię za wydarzeniami, w których w ogóle nie braliśmy udziału, bo to jest ciekawe. Tak? Myślę, że dlatego, że przeszłość jest bezpieczna. To znaczy wiemy, co nas czeka w odróżnieniu od tego, co może nadejść, a jest nieprzewidywalne. Przeszłość jest bezpieczna, możemy się nią bawić, możemy manipulować. Człowiek w ogóle jest taką istotą, która lubi rzeczy powtarzalne. No w zasadzie większa część naszego życia polega na powtarzalnych czynnościach, od stawania, krojenia chleba i zakładania butów, po powtarzanie pewnych słów, zachowań, gestów. Taka zatem jest natura ludzka.
Inżyniera Mamonia trochę.
Tak, jeśli nie ma w tym nic bardzo cynicznego, a czasami producenci, menadżerowie do tego się posuwają, to ja bym specjalnie tutaj krokodylich łez nie wylewał.
Ale z drugiej strony debiutanci mają bardzo trudno, przyzna pan.
Oj tak. Tak, to jest jeszcze część tej no właśnie ciemniejszej strony. Rzeczywiście bardzo trudno dzisiaj poszukać takie festiwale, które miałyby odwagę, które miałyby wyobraźnię, żeby na przykład organizować prawdziwy konkurs dla młodych wykonawców i co więcej potem tych wykonawców pokazywać na scenie. Jest jakiś lęk przed tym, co nowe, przed eksperymentowaniem, przed tym, co mogłoby się nie udać, bo przecież w istotę eksperymentu wpisane jest to, że on się może nie udać i ja to świetnie znam tak, że z podwórka uniwersyteckiego każdy grant, każdy projekt musi się skończyć jakimś rezultatem pozytywnym. No i nie sposób wytłumaczyć urzędnikom, że czasem nie wyjdzie. I to może być zarówno fiasko w jakimś laboratorium chemicznym, jak i na przykład fiasko badań terenowych, które ja prowadzę. No po prostu, nie wiem, może lać deszcz, to mogą być prozaiczne przyczyny i nie uda nam się zrobić 50 zaplanowanych wywiadów. I co wtedy? Tak, no to jest też taka logika tej kultury późnego kapitalizmu, w której żyjemy, ale słusznie pan zwrócił uwagę, że na to, że z jednej strony tym młodym zespołom jest dzisiaj bardzo ciężko, a z drugiej strony niektórzy mówią, że nigdy nie było tak łatwo, bo przecież właściwie mamy tyle mediów, poprzez które można komunikować to, co się robi na żywo, bez przerwy, no, że pewnie wykonawcy sprzed epoki internetowej mogliby tylko o tym pomarzyć.
Jest oczywiście też ryzyko fiaska frekwencyjnego, kiedy organizatorzy festiwali zapraszają nowych, ale nieraz bardzo ambitnych, poszukujących artystów. No to jest ta pewna cena. Myślę, że to ryzyko podejmuje białostocki festiwal Up to Date co roku, ale posłuchajmy sobie właśnie tej bezpiecznej przeszłości, czyli Last for Life Igiego Popa, a za chwilę wracamy do rozmowy o festiwalach.
Wspaniała piosenka.